Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ósmego grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI modlił się o opiekę niepokalanej nad Włochami, Europą i światem w tej szczególnie trudnej chwili ich dziejów. Jak co roku papież oddał hołd Maryi na Placu Hiszpańskim. Powiemy o tym już za chwilę w aktualnościach watykańskich. W drugiej części programu nadamy pierwszą część rozmowy z księdzem profesorem Markiem Starowiejskim o jego książce Biblia w kulturze europejskiej. Zapraszamy.
Bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą. Oto znane nam słowa anielskiego pozdrowienia skierowane do Maryi, Bożej Matki. Powtarzamy nasze codzienne modlitwy, przypominamy dzisiaj, rozważając tajemnicę jej niepokalanego poczęcia. Niech Maryja pomoże nam unikać grzechów, być wiernymi woli Bożej, nieść innym miłość, radość i dobro. Wszystkim, którzy pragną naśladować świętość Jezusa, ja się błogosławię.
Tajemnica obchodzonego w liturgii niepokalanego poczęcia stała w centrum papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI przypomniał dogmatyczne sformułowanie z buli Piusa IX Ineffabilis Deus, że Maryja szczególną wszechmocnego Boga łaską i przywilejem przez wzgląd na zasługi Chrystusa Jezusa, Zbawiciela rodu ludzkiego, zachowana była wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy.
Ta prawda wiary zawarta jest w słowach pozdrowienia, jakie wypowiedział Archanioł Gabriel. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Wyrażenie pełna łaski wskazuje na cudowne dzieło miłości Boga, który zechciał przywrócić nam życie i wolność stracone wraz z grzechem za pośrednictwem swego jednorodzonego Syna, wcielonego, umarłego i zmartwychwstałego. Stąd już od II wieku Kościół na wschodzie i zachodzie wzywa i czci dziewicę, która swoim tak przybliżyła ziemi niebo, stając się, jak głosi starożytny kantyk, rodzicielką Boga i naszą żywicielką. Także nam została dana pełnia łaski, którą powinniśmy jaśnieć w naszym życiu, albowiem, jak pisze święty Paweł, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym i wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani, przeznaczając nas dla siebie jako przybranych synów. To usynowienie otrzymujemy za pośrednictwem Kościoła w dzień chrztu, do czego nawiązuje święta Hildegarda z Bingen, pisząc: Kościół jest zatem dziewiczą matką wszystkich chrześcijan.
Pozdrawiając wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, Benedykt XVI zwrócił się szczególnie do Papieskiej Akademii Niepokalanej. Przypomniał zmarłego przed 3 miesiącami kardynała Andrzeja Marię de Skura. Przez wiele lat polski purpurat przewodniczył tej instytucji promującej dogmat o niepokalanym poczęciu wśród wiernych i co roku, mimo stanu zdrowia i upływu lat, pojawiał się 8 grudnia w południe na placu Świętego Piotra.
Rozważanie nad tajemnicą niepokalanego poczęcia Maryi Benedykt XVI kontynuował po południu. Zgodnie ze zwyczajem Ojciec Święty udał się na rzymski plac hiszpański, by kwiatami uczcić niepokalaną w jej figurze umieszczonej tam na wysokiej kolumnie. Była to też tradycyjna okazja do spotkania z właścicielami sklepów zlokalizowanych wokół słynnej z handlu Via Condotti.
Podczas krótkiego nabożeństwa na Placu Hiszpańskim odczytano fragment Apokalipsy z wizją niewiasty obleczonej w słońce, z księżycem pod stopami i ukoronowanej 12 gwiazdami. W wygłoszonym następnie przemówieniu Ojciec Święty wyjaśnił symbolikę tej sceny, w której niewiasta oznacza zarówno Maryję, jak i Kościół obleczony w chwałę zmartwychwstałego Chrystusa. W centrum wspólnoty paschalnej wiernych znajduje się bowiem zawsze matka tego, który zwyciężył śmierć i grzech i jako niewiasta brzemienna niesie go światu, a jej boleści są symbolem prześladowań. Kościół wychodzi jednak z tych prób zawsze zwycięski, stanowiąc gwarancję obecności i miłości Bożej na przekór wszelkim ideologiom nienawiści i egoizmu.
Jedyną zasadzką, której Kościół się obawia i powinien obawiać, jest grzech jego członków. Podczas gdy Maryja jest niepokalana, wolna od wszelkiej zmazy grzechu, Kościół sam jest święty, ale często naznaczony naszymi grzechami. Dlatego lud Boży, pielgrzymujący w czasie, zwraca się do swojej niebieskiej Matki i prosi ją o pomoc. Pragnie, aby towarzyszyła mu ona na drodze wiary, wspierała wysiłki chrześcijańskiego życia i utwierdzała nadzieję. Potrzebujemy tego zwłaszcza w obecnej chwili, szczególnie trudnej dla Włoch, Europy i różnych części świata. Niech Maryja pomoże nam dostrzec, że jest jakieś światło ponad pokrywą mgły, która zdaje się spowijać rzeczywistość.
Archiwa watykańskie odsłaniają prawdę o rzeczywistym stosunku Stolicy Apostolskiej do włoskiego faszyzmu. Prawdziwą kopalnią wiedzy okazały się archiwa pierwszego nuncjusza przy Królestwie Włoch, arcybiskupa Borgonciniego Duki. Historycy znaleźli w nich ostatnio informacje dotyczące tajnego konsystorza zwołanego w Watykanie przez Piusa XI 23 lipca 1931 roku. Miało ono miejsce tuż po ogłoszeniu encykliki Non abbiamo bisogno, w której papież Ratti protestował przeciwko likwidacji przez faszystów akcji katolickiej we Włoszech. Jak dowiadujemy się z zapisków ówczesnego nuncjusza, celem tajnego konsystorza była konsolidacja kolegium kardynalskiego, aby zajmowało ono zgodne stanowisko w kwestii faszyzmu. W obecności 22 purpuratów Pius XI wygłosił 13-stronicowe przemówienie, w którym postawił sprawę na ostrzu noża. Jednoznacznie potępił faszyzm i pokazał, że jest on nie do pogodzenia z wiarą katolicką. W żywej dyskusji, która wywiązała się między kardynałami, brano też pod uwagę możliwość wypowiedzenia traktatów laterańskich. Zgodnie z zamysłem papieża, choć konsystorz miał być ściśle tajny, o jego przebiegu miał zostać poinformowany Benito Mussolini. Jeszcze tego samego dnia, nieoficjalnymi kanałami, kopia papieskiego przemówienia została doręczona włoskiemu dyktatorowi. Duce zrozumiał ostrzeżenie. Jak wynika z zapisków nuncjusza, Mussolini był wstrząśnięty tak jasnym postawieniem sprawy i postanowił, przynajmniej na jakiś czas, złagodzić politykę reżimu względem Kościoła.
W krakowskim wydawnictwie Petrus ukazała się książka księdza profesora Marka Starowiejskiego pod tytułem Tradycje biblijne – Biblia w kulturze europejskiej z wstępem kardynała Gianfranco Rabaziego. W studio gościmy autora książki. Księże profesorze, skąd pomysł na taką księgę?
Pomysł nie przyszedł sam. Po prostu kazano mi prowadzić wykłady tradycji biblijnej i antycznej na Uniwersytecie Warszawskim. I wtedy musiałem przejrzeć sobie całą literaturę biblijną z innego punktu widzenia, jak dotychczas znałem. Dotychczas zawsze czytałem Biblię z punktu widzenia religijnego. Czytałem jako księgę wiary, objaśniałem jako księgę wiary. Teraz musiałem inaczej na nią spojrzeć. Spojrzeć z dwojakiego punktu widzenia, a może nawet i trojakiego. Po pierwsze, jako źródło kultury europejskiej. Po drugie, jako źródło języka naszego, w tym wypadku polskiego, ale można by to o każdym języku mówić. I po trzecie, przyjrzeć się jej walorom estetycznym. A więc jest to inne spojrzenie, które jest uzupełnieniem spojrzenia religijnego na Biblię, ponieważ dzięki dostrzeżeniu wartości artystycznych, dzięki dostrzeżeniu tego, co mówili o niej inni, ja sam siebie ubogacałem. I tak przez kilka lat, prowadząc te wykłady, zaczął mi się zbierać materiał.
Dopowiedzmy, że ksiądz profesor jest wykładowcą patrologii, nauki o ojcach Kościoła, o tych, którzy czytali Pismo Święte u początków dziejów chrześcijaństwa, u jego zarania, budując jednocześnie całą tradycję dogmatyczną Kościoła. A tutaj nagle przechodzimy z poziomu wiary do kultury. Czy to przejście jest naturalne?
Nie, naturalne zupełnie. Dlatego, bo to jest poniekąd patrologia, a jeszcze więcej studium apokryfów, które przygotowywałem i ciągle się przyglądałem, jaką rolę odegrały one w kulturze, i widząc, że ojcowie Kościoła, teologowie, którzy od razu, powiedzmy, wielu z nich było świetnymi pisarzami, i patrologia to nie jest tylko teologia, ale to jest studiowanie też świetnej literatury, oni zajmowali się Biblią, więc się zapytałem, jak dalej było z losami tej księgi. Jak ona wchodziła w kulturę europejską na różnych poziomach? I tak doszedłem do tego, że trzeba w końcu te rzeczy wszystkie zebrać razem. Jeszcze jest jedna rzecz. Ja całe swoje życie zajmowałem się historią kultury z całą przyjemnością. Zwiedzałem muzea, dużo czytałem. I okazało się, że wtedy, gdy zacząłem mówić o kulturze biblijnej, zaczęły mi się przed oczyma przesuwać moje wizyty w muzeach, moje lektury. I także to stało się jakimś również pamiętnikiem moich spotkań z kulturą, które realizowałem w książce może bardziej encyklopedycznej, bo zbierające wiadomości o różnych wydarzeniach biblijnych, ale to była książka bardzo osobista, bo to jest wyrażenie świata, w którym żyłem przez wiele moich tygodni spędzonych po muzeach, po bibliotekach.
Biblia jest Słowem Bożym. Czy kultura także?
Jeżeli człowiek to, co robi, człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tworzy kulturę, a więc realizuje swoje duchowe posłannictwo, w jakiś sposób staje się ona dziełem obrazu Bożego, czyli jakoś jest dziełem Bożym również, nie tylko ludzkim. Jest natchnieniem, które jest jakimś wielkim Bożym darem dla człowieka.
Chrześcijanie mają słusznie poniekąd, ale czasami nazbyt ekskluzywne wyobrażenie o Piśmie Świętym jako o własnej księdze. Czy jest Pismo Święte własnością chrześcijan tylko?
Pismo Święte nie jest własnością chrześcijan, jest własnością wszystkich ludzi na ziemi. I każdy ma prawo czytać i każdy ma prawo żyć tym Pismem Świętym. Człowiek z kultury Swahili i człowiek z kultury francuskiej ma takie same prawo. Druga rzecz. Pismo Święte było czytane przez całe pokolenia katolików i niekatolików. Ale było ono również, i jest o tym trzeba pamiętać, świętą księgą Żydów. I pamiętajmy, że już od czasów aleksandryjskich tworzyła się literatura związana z Biblią, poezja, drama, to jak chociażby Ezechiela, tragika. I Żydzi stworzyli również swoją kulturę biblijną, swoją poezję biblijną, swoje dzieła biblijne, nieraz bardzo wielkiej klasy. Co więcej, pisarze żydowscy, czasami interesujący się chrześcijaństwem, pisali dzieła o chrześcijańskiej interpretacji Biblii, jak na przykład Mistrz z Nazaretu Szloma Asza, piękna książka o Panu Jezusie. I w końcu, jeżeli przyjrzymy się lepiej Koranowi, zobaczymy, jak do Koranu przenikają elementy Biblii, jak chociażby sura, o ile pamiętam, druga, jest poświęcona Józefowi. Jak wiele razy u mistyków arabskich spotykamy słowa Jezusa cytowane z największym szacunkiem, jak na przykład to piękny Logion Chrystusa na moście gdzieś w Indiach zapisany: życie jest jak most, powiedział, niech będzie błogosławiony Jezus. Przez most się przechodzi, ale na moście się nie mieszka. Piękne powiedzenie. I spotykamy interpretacje Biblii i u katolików, i u heretyków, i u ateistów, dlatego, bo powstają nieraz dzieła na temat Biblii również u ateistów. Pomyślmy o Ewangelii według świętego Marka Pasoliniego, które jest niewątpliwie wielkim dziełem filmowym, a równocześnie jest lekturą biblijną. I tu mi się przypominają słowa Bertolda Brechta, którego nikt nie posądza o religijność. Kiedy go się zapytali, jaką książkę najchętniej czyta, powiedział: pani się będzie śmiała, ale najczęściej czytam Biblię. I jak się zaczyna śledzić Biblię od Genezis do Apokalipsy, widzi się, jak Biblia wchodziła w różne dziedziny, a więc w literaturę, w malarstwo, w muzykę, później, kiedy powstał film, a nawet odkryłem, co było dla mnie ogromnym zdumieniem, że mamy balety biblijne, które pisali najwięksi aranżyści z najwybitniejszą muzyką.
Motywy biblijne obecne w kulturze w postaci oratoriów.
One powstawały już od najdawniejszych czasów, kiedy powstawał śpiew i z tego rodziły się oratoria i przedstawienia, jak Ludus Danielis z X chyba wieku. Później to przechodzi w coraz większe oratoria, jak u Palestriny, u Carissimiego, u tych wielkich kompozytorów epoki klasycznej, przechodząc poprzez Händla, a kończąc na zupełnie współczesnych rzeczach, jak Honeggera, Symfonia Psalmów, chociażby, czy wiele innych utworów zupełnie współczesnej muzyce. Powiedziałbym, że w muzyce najlepiej się Biblia jeszcze trzyma, bo ciągle powstają nowe magnifikaty, ciągle powstają nowe aranżacje psalmów w wykonaniu największych muzyków.
A sztuki piękne. Chodząc po muzeach, mam wrażenie, że cała sztuka średniowieczna i renesansowa jest niczym innym jak tylko komentarzem biblijnym albo próbą wyobrażenia scen motywów biblijnych. Czy to szansa, czy raczej ograniczenie Słowa Bożego?
W tej chwili mamy dwie wystawy wspaniałe w Rzymie. Wokół Caravaggio i wokół Michała Anioła i Rafaela. Ja sobie po nich chodziłem i tak sobie myślałem, Boże mój, człowiek, który nie zna Biblii, co z tego zrozumie? Absolutnie nic. I tak jest chodząc po muzach, bo dla naszego zrozumienia to jest jakaś wielka szansa dla Biblii, dlatego, bo artysta, wyrażając pewne treści w swojej formie plastycznej, ubogaca nasze widzenie Biblii. Ja na przykład, czytając opis zwiastowania, zawsze wracam do tych licznych obrazów zwiastowania, których każdy pokazuje coś niecoś innego z tej sceny. A poza tym i pisarze, i malarze odkrywali często epizody, o których nie myślałem. Na przykład córka Jeftego. Jako mamy ogromną literaturę na temat córki Jeftego, łącznie z tak nowoczesnym pisarzem jak Leon Feuchtwanger. Robił Oratorium Carissimi. Ileż mamy wierszy. I Łakowiczowna, która pisała o jakichś fragmentach malutkich z historii króla Dawida. I tak dalej, i tak dalej. Więc święty Ambroży wyciągnął i rozwinął sprawę winnicy Nabota, gdzie to jest, niewielu sobie przypomina. Więc artysta swoim nosem artystycznym wyłapuje rzeczy, które teolog nie zawsze wyłapie i tym samym zmusza teologa, żeby się nad tym zastanowił.
Wróćmy na moment jeszcze do literatury. Pismo Święte dziś chrześcijaninowi wydawać może się księgą liturgiczną przede wszystkim, księgą wiary. Jak w takim razie czytać tę księgę, by nie była tylko i wyłącznie wyobrażeniem o dalekiej przeszłości, ale by była księgą życia?
Ja myślę, że jest jedna rzecz, trzeba zacząć czytać po prostu Pismo Święte. I człowiek uwrażliwiony na piękno znajdzie miejsca, gdzie się tak zachwyci. Chociażby księgą Hioba, jak się zachwycił nią i miłość, zachwycili się nią wielcy artyści, malarze. Jeżeli weźmiemy Apokalipsę, to nie jest tylko sprawa pewnej ilości trudnych obrazów, to są wspaniałe wizje Dürera i Liebensteina. Więc jeżeli człowiek czuje piękno, to nie może się oprzeć czarowi Biblii. Oczywiście, że są fragmenty mniej porywające, jak na przykład cały kodeks prawny, który znajduje się w Pięcioksiągu Mojżesza, ale niemniej człowiek, który czuje piękno, będzie stawał osłupiałym. I to z kolei pomaga mu na przeżycie religijne tejże księgi. Także ja myślę, że kiedy robi się z Biblią jakieś dziwne historie, musimy sobie zdać sprawę, że to jest matryca kultury europejskiej. I bez Biblii i bez kultury klasycznej nie rozumie się nic z kultury współczesnej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, że pretekstem naszej rozmowy była książka pod tytułem Tradycje biblijne autorstwa księdza profesora Marka Starowiejskiego, a rozmowę przeprowadził ksiądz Rafał Zarzeczny.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.